blitz. Falcons pick it up, and there's Jones. Flag is down. Julio Jones with a catch. Still going. Still inbounds. Touchdown.
Hey, ho! Dynamicznie wszedłem, 12 gracz NFL Podcast, wszedłem tak dynamicznie, bo za nami już trochę dni minęło od finałów konferencji NFC-AFC, jest ze mną Karol Górkiewicz, cześć Karol.
Cześć, czołem.
Wszedłem dynamicznie, ponieważ jest dużo rozczarowania tymi playoffami. Mieliśmy 10 meczów, 8 z nich były praktycznie blowoutami, 8 z nich zakończyło się różnicą 13 punktów lub większą. Mieliśmy jeden kozacki mecz Dallas Cowboys z Green Bay Packers, mieliśmy jeden zacięty mecz, ale innego rodzaju mecz Kansas City Chiefs z Pittsburgh Steelers, no ale to było wszystko rundę wcześniej. Runda finałowa nie przyniosła zbyt wielkich emocji i w Super Bowl wiemy już, kto zagra. Chcielibyśmy się wrócić trochę do tych spotkań z zeszłego weekendu, chcielibyśmy też dzisiaj pomówić trochę o newsach, chcielibyśmy też trochę wyjść naprzeciw i porozmawiać już o Super Bowl, który za 10 dni od teraz, nie mylę się? 10 dni?
No tak, to będzie przyszły weekend, więc całkiem niedługo. No i cóż, no emocje, myślę, miejmy nadzieję, będą większe, przynajmniej dyspozycje obu drużyn sprzed tygodnia zapowiadają to, że ten Super Bowl będzie zacięty, przynajmniej po ofensywnych stronach boiska z obu stron.
Wróćmy się więc do tych spotkań i pomówmy chwilę o nich. New England Patriots pokonali Pittsburgh Steelers 36-17. Tom Brady, oczywiście, że Tom Brady rzucił 3 touchdowny, 384 yardy, praktycznie bezbłędny mecz Brady'ego, 2 wielkie touchdowny Chrisa Hogana, razem 180 yardów, kontuzja Le'Veona Bella w pierwszej połowie i ten mecz niestety w drugiej połowie trochę już nie był meczem.
No to był, ja miałem takie wrażenie, że trochę źle kwalifikowaliśmy ofensywę New England, że spodziewaliśmy się chyba wszyscy takiej solidnej, krótkiej gry podaniami, natomiast bardziej po Steelers spodziewaliśmy się wielkich zagrań, jakichś długich podań, natomiast tu wyglądało zupełnie inaczej, to przede wszystkim oczywiście Brady grał te swoje krótkie podania do Edelmana czy do Hogana, natomiast ten te big plays, czyli te właśnie touchdown po flickerze do Chrisa Hogana, wykorzystanie gapiostwa Mike'a Michela, free safety Steelers. I Patriots znowu pokazali klasę, pokazali, że ich atak niesamowicie ciężko zatrzymać, mimo przecież braku Gronka, najlepszego ich receivera i jednego z najlepszych w historii tight endów, to jednak potrafią efektywnie grać w ataku praktycznie cały czas.
Byli eksplozywni, te akcje do Hogana, te podania do Hogana, pierwszy touchdown Hogana, niepilnowany zupełnie, drugi touchdown do Hogana, ta akcja, o której powiedziałeś, którą zaskoczyli obronę Steelers. Obrona Steelers, takie moje wrażenie, mówiliśmy o obronie Steelers, wypowiadaliśmy się o niej raczej dobrze, o tym, że ta obrona dojrzewała, była coraz lepsza. Zone coverage przeciwko Tomowi Brady'emu, nie wiem, czy tak jakby Mike Tomlin nie oglądał New England Patriots, to trochę tak wyglądało, jakby przyszli i tak wystawili się na odstrzał.
No tutaj jakby pokazano, że ta obrona no jest mimo wszystko dziurawa. Też próbowano momentami jakoś atakować Toma Brady'ego. Jest ciekawa statystyka, że Tom Brady był 6 razy blicowany i w tych momentach był 6-6 na 108 yardów i touchdown. Więc nie ma możliwości go pokonać blicem. Był pod presją kilka razy, owszem, ale tutaj to nie była jakaś wielka ilość. To było 6 razy bycie pod presją przy 44 w sumie zagraniach. I to nie były presje wynikające z blicu, to trzeba podkreślić, że to były raczej indywidualne matchupy wygrywane przez defensywną linię z ofensywną linią Patriots, więc to chyba ścisłe krycie, to jest chyba jedyna opcja, no i nie popełnianie takich błędów, tak jak Mike Mitchell, no ta akcja była szeroko dyskutowana w mediach w Stanach i można było zauważyć, że Mitchell zaczął atakować bieg w momencie, gdy ofensywna linia Patriots stała w miejscu, czyli nie blokowała biegu. I to jest prosta rzecz, tym bardziej, że free safety przede wszystkim musi kryć podanie. I to jest ostatnia linia obrony. Nie może sobie pozwolić na jakieś takie przewidywanie wiesz, chęć zrobienia wielkiego zagrania. On musi grać bezpiecznie. No i tutaj wykorzystali to jednak, no chyba niedoświadczenie, tak to trzeba określić. No i skończyło się, wszyscy wiemy. No i to był pogrom. No to nie był jakiś bardzo wyrównany mecz praktycznie od początku.
Przypomnij mi, kto brał udział w tej akcji, o której mówimy. Tam był Dion Lewis, który potem oddał piłkę do Brady'ego.
To był LeGarrette Blount.
LeGarrette Blount, tak. I Mike Mitchell podszedł do przodu, tak? Podszedł do przodu.
Tak, zrobił kilka kroków do przodu. Natomiast to jest podstawa, że free safety musi czytać ofensywną linię. Mm-hmm. I to w ogóle nie ma... To jest największa postawa, jaką można w ogóle powiedzieć o tej pozycji, że to jest ostatnia linia obrony. Facet, który nie może dać sobie wrzucić piłkę za plecy. A gdy on robi kilka kroków do przodu, zresztą fajnie było pokazane na przybliżeniu, że Chris Hogan szedł w kierunku Mike'a Mitchella jakby truchcikiem, tak jakby on wiedział, że to będzie bieg i w tym momencie przyspieszył, gdy Mitchell robi te kilka kroków do przodu. I to już było za późno. Dostał piłkę za plecy, no i gra się skończyła.
Trochę ich ośmieszali w tym meczu. Tyle takich łatwych trołów łapanych. Nie wiem, jak powiedziałeś. Miałem wrażenie, że powinni zrezygnować gdzieś w pewnym momencie ze strefy, bardziej bronić swego, tak powiem, tak? Bo były po prostu proste obszary i pozwolili Tomowi Brady'owi rozrzucać się. I Tom Brady mógł technicznie robić, co chce. I można to w ten sposób powiedzieć, że Steelers no, wystawili się Tomowi Brady'emu, ale jednak trzeba oddać Brady'emu to, bo to z tego się robi historia teraz. To jest ten wielki comeback Toma Brady'ego po 4 meczach z suspensji. No i gra genialnie w tym sezonie i to może być jego najlepszy sezon i zmierza po Super Bowl, gdzie Patriots są faworytem, nie takim wielkim faworytem, ale są. Cały czas na trybunach w Nowej Anglii w trakcie playoffów nie pojawił się oczywiście komisarz Roger Goodell i ze strony kibiców New England Patriots to jest właśnie takie wielkie fuck you, które robimy w kierunku Goodella. No i Brady jest no, znakomity. Powiedz mi tak, nie miałeś wrażenia, że ten mecz mógłby się trochę inaczej potoczyć, gdyby nie to, że Le'Veon Bell, to już była pierwsza kwarta po 6 próbach na 20 yardów, nie będąc zdrowym, mając kłopoty z pachwiną, że ten mecz mógłby się inaczej potoczyć, gdyby Le'Veon Bell był zdrowy?
Szczerze mówiąc, od początku meczu miałem wrażenie, że Patriots są lepsi i to było trochę widać. Bell, owszem, no, złapał tę kontuzję, to było trochę no, dla nich niefortunne, natomiast nawet do czasu kontuzji oni nie wyglądali super efektywnie w ataku.
No tak, ale był kontuzjowany Bell już przed tym meczem. O to mi chodzi. Ja wiem, że ta statystyka 20 yardów, 6 prób, Bell nie wyglądał dobrze. On sam stwierdził w pewnym momencie, dlatego przestał grać, bo czuł, że nie może dać siebie wszystkiego. Bell był dominatorem w ostatnich tygodniach, jednym z najlepszych graczy NFL. Czy mecz nie wyglądałby inaczej, gdyby Steelers prowadzili długie akcje? No to jest takie gdybanie już teraz, tak? Kontuzje, wiadomo, no, sport, tak?
Tym bardziej, ale... no wiadomo, że Patriots mieliby może mniej piłki, ale no, to nie zmienia faktu, że obrona Steelers nie była jakkolwiek nie była, wydaje się być nieprzygotowana na to, co prezentował Brady. No, Brady miał ponad 76% skutecznych podań. Weźmy pod uwagę, że dobra dyspozycja quarterbacka to są wysokie, nie wiem, powyżej 60%, 65% to już jest wow, quarterback jest bardzo skuteczny. Tutaj mamy, w momencie, gdy Brady był bez presji, prawie 80% skuteczności, 377 yardów czy touchdowny. Nie ma w ogóle o czym mówić. No, totalnie obrona była nieprzystosowana. Dobrze grała ofensywna linia Patriots, nie pozwalała na presję no, tylko 6 razy na ponad 40 przypadków, no to jest niezły wynik.
Presja. Jeśli chcesz pokonać Brady'ego, Denver w zeszłym roku pokazało. Co trzeba zrobić?
Tak, no tam Brady był wręcz bity na boisku, no. i tak był bardzo blisko. Wtedy.
Tak, a i tak było blisko. Tak. Po prostu musisz do niego podejść. No, on, wiele osób to mówi wokół, że no, jeśli jest gdzieś jedna rzecz, to jest właśnie to. Trzeba podejść do Brady'ego i Brady nie przepada zbytnio za kontaktem. No, z drugiej strony kto przepada, tak? Ale on jakoś tak nie reaguje najlepiej.
Ale
trzeba tam dojść najpierw.
Jak chyba narrację z zeszłego sezonu, że tak naprawdę Patriots przegrali te playoffy przez słabą ofensywną linię, tak? Teraz wrócił do zdrowia Nate Solder. Shaq Mason to rookie, prawda?
A ta prawa strona tutaj... O-line, Nate Solder, Shaq Mason i...
Marcus Cannon gra na prawej stronie, Cannon, a Nate Solder na lewej.
Tak,
David Andrews na środku.
Widać szybkie
reakcje managementu i cała ta organizacja, w jaki sposób działa. Zresztą zauważ to, że jak Patriots powstrzymywali Antonio Browna i tak naprawdę grę długich podań, no to nie było, nie byli aż tak widoczni ci playmakerzy Steelers i też słuchałem jakby opinie porównujące Steelers i Patriots, to dwie wielkie firmy w Stanach, że wydaje się najlepsze organizacje sportowe ostatnich lat. Przecież obaj trenerzy przynajmniej 10 lat pracują, Mike Tomlin 10 lat, Bill Belichick dłużej, że to są jakby świetnie prowadzone drużyny. I Ben Roethlisberger, jego grą, czy grą ofensywy Steelers są długie podania, co znaczy, że on musi być długo chroniony przez swoją ofensywną linię, co też wpływa na to, że częściej jest pod presją, częściej jest hitowany. Tom Brady gra większość krótkich podań, ma szybkich receiverów, którzy dobrze się uwalniają z pozycji i nie jest narażony na presję w takim stopniu, jak bywa Ben Roethlisberger przez większość swojej kariery. I w tej chwili Tom Brady zbliża się do 40, a Ben Roethlisberger w mediach wypowiada się, że myśli o emeryturze.
Tak, i raczej mało kto mu wierzy, że Ben Roethlisberger...
Mało kto mu wierzy, natomiast czy to nie jest taki sygnał, frustracja wobec tego, co się działo podejściu całej organizacji do personelu, do profesjonalizmu graczy, do zarządzania tym zespołem przez Mike'a Tomlina. Czy to nie jest taki wyraz trochę frustracji Bena, że patrzcie, jak tam to dobrze funkcjonuje, jak w innych zespołach jest ten poziom profesjonalizmu na poziomie, gdzie sytuacja z Antonio Brownem, który dba o swoje lajki na Facebooku kosztem jakby szatni, prawda? No. Czy to wszystko go nie męczy? A z drugiej strony mamy Patriots, którzy działają fantastycznie, jak dobrze naoliwiona maszyna.
Są maszyną. Te porównania między Patriots a San Antonio Spurs w NBA są jak najbardziej na miejscu. Zdrowa organizacja myśląca o wynikach sportowych, bez żadnych ekscesów nagrywania ludzi gdzieś tam, wiesz, oczywiście są różnego rodzaju kontrowersje związane.
Dostosowująca playbook do personelu regularnie.
Poziom przygotowania to jest coś, co jeszcze zostając przy Spurs na chwilę, Spurs potrafią wygrywać mecze, tak jak tutaj Patriots wygrywają bez Roba Gronkowskiego, są eksplozywni, tak? To jest super, tak? W tym meczu konkretnym i Spurs potrafią wygrywać mecze grając na przykład bez swoich najlepszych zawodników poziomem przygotowania do spotkań, poziomem przygotowania trenerów, zawodnicy wiedzą, co mają robić, dokładnie wiedzą, co mają robić, znają swoje role, tak? I miałem wrażenie, powiedziałem, że Mike Tomlin pracuje w tej lidze od lat, ale miałem wrażenie, że Steelers są nieprzygotowani w obronie na Patriots.
Czy właśnie, czy przede wszystkim Steelers nie przegrali tego meczu na ławce?
No, to jest tutaj. Te historie wszystkie, wiesz, z Bellem, ja się cieszę. Cieszę się, jakaś taka, nie wiem, sprawiedliwość we mnie, cieszę się, że, cofnijmy się w tym terminarzu Patriots widziałeś mój tweet. Cofnijmy się, Seattle było wtedy dobre, to był jeszcze czas, który to był week, jak Patriots przegrali u siebie z Seahawks, to był 8., 9., 7. week, to była połowa sezonu. Od tamtego czasu nie widzieliśmy Patriots przeciwko dobrej ofensywie lub ofensywie, która była w pełni sił, tutaj nie było Le'Veona Bella. Cieszę się, że zagrają z Atlantą.
Tak, ja mam taką uwagę, czy wtedy w połowie sezonu byłeś w stanie określić jakby styl ofensywy Seahawks. No, nie bardzo, to się zmieniało. Na początek był Thomas Rawls, potem były zawirowania, potem raz na czas Jimmy Graham był bardziej aktywny, potem raz na czas jakiś wide receiver, defensywa. Tutaj jakby nie było takiej tożsamości i wydaje mi się, że Patriots w momencie, gdy mają rywala rozpisanego, bardzo ciężko ich zatrzymać i oni właśnie dlatego pojedynek z Atlantą będzie na tyle ciekawy, na ile ta ofensywna maszyna Falcons będzie spowolniona przez to świetne przygotowanie trenerskie i czy taka może coś nowego wymyślą, tutaj będzie to będzie fascynujący pojedynek właśnie też po tej stronie boiska, jak defensywa Patriots dostosuje się do tej wybuchowej ofensywy swoich przeciwników Super Bowl, a z drugiej strony...
Tak, bo Ryan Shanahan z drugiej strony powiedział, że nie grali przeciwko tak dobrej obronie, jako obrona Patriots. Powiedział to dwa dni temu.
Też pamiętasz, mówiliśmy przeciwko jakim quarterbackom grał Brady w tym sezonie. Ale pamiętamy, że ta obrona miała problemy. Tak, ale pamiętamy, że ta obrona miała problemy przeciwko Landry Jones wyglądał nieźle. Tam Tyra Taylor wyglądał nieźle. No to nie są świetni quarterbackowie. No, były tam inne pojedynki. I też ten proces szybkiej reakcji na problemy w New England Patriots, czy Bill Belichick, wymiana Jamiego Collinsa za pick w trzeciej rundzie draftu. To jest pick, który nie daje w tym momencie nic, tak?
Teraz.
Patriots tracą zawodnika. Tracą zawodnika, który był starterem na pozycji linebackera i mówiło się, że to był ich najbardziej atletyczny gracz całej obrony. I nagle defensywa gra lepiej. No,
ale
jest świetny coaching i team, no, zarządzanie swoim personelem.
Ale wiesz, co chcę powiedzieć, bo ja teraz mam tu listę, tak? I pojadę tą listą. Mamy mecz ze Steelers, który wygrali, tak? Nie. Chodzi mi o to, przeciwko czemu oni bronią. Więc bronili przeciwko Steelers bez ich najlepszego gracza ataku, Le'Veona Bella. Możesz powiedzieć Antonio Browna, ale Le'Veon Bell, jeden z najlepszych ofensywnych graczy spokojnie ostatnich dwóch miesięcy w NFL. Grali przeciwko Houston, przeciwko Brockowi Osweilerowi.
Co jest? Nie trzeba więcej mówić.
No żart. Grali przeciwko Miami, przeciwko Mattowi Moore'owi. No, Moore jest okej, ale no mój Boże. Grali przeciwko Jets 24 grudnia. Idę w dół.
Nie ma o czym mówić.
Tak? Nie ma o czym mieć 3 punkty Jets w tym meczu. Grali, ja nawet nie pamiętam, kto był starterem wtedy w Jets. Grali przeciwko Broncos, gdzie Trevor Siemian był raz do góry, raz na dół. CJ Anderson nie grał od połowy sezonu i nagle gra biegowa Broncos zupełnie padła. To też nic. Grali przeciwko Ravens, pamiętasz tamten mecz. Bardzo dobry mecz w wykonaniu Patriots, który powinien być blowoutem, a nie 30-23 przez błędy, pamiętasz, special teams, fumble.
Pamiętam.
Special teams, tak. Ale to byli Ravens, Joe Flacco, jeden z, nie wiem, w tym sezonie z 6 najgorszych quarterbacków, który wracał po ACL-u. Niewielu receiverów, tylko Ravens. Grali przeciwko Rams, co samo przez się powinno mówić, no, tak? Potem tak. Schodzę dalej w dół, grali przeciwko Jets. Potem idę
ich
dalej.
Chyba najtrudniejszym pojedynkiem mógł być ten z Arizoną w pierwszym tygodniu. No i
to był ten mecz z Jets, to był ten mecz taki gorszy, jeden mecz gorszy Brady'ego w tym sezonie. 30-50 completions, to był takie troszeczkę, ale no dobrze, no wygrali 17 punktów, tylko Jets zdobyli przeciwko nim.
Wiesz,
potem
z jednej
dalej
strony to nie jest ich problem, jaki mają terminarz.
Wiem, ale ta lista się nie kończy, ja wiem. 49ers. I potem są Seattle. I nie chodzi mi o to, że oni przegrali ze Seattle i to jest znak jakiś, tylko chodzi mi, to i to nie jest ich problem, masz rację. Tylko że ta obrona grała przez 7-9 spotkań z rzędu przeciwko. No jeśli odejmę Pittsburgh, który bez Bella nawet powinien być dobry, to 8 drużyn takich naprawdę, no z dołu. I to z grubego dołu, gdy mówisz o 49ers, ataku o Jets, o Rams, o Ravens, o Broncos. Wiesz.
No nie ma nawet na tej liście zespołu, który miałby dobrą passing, a tak nie ma. Nie wiem, chciałbym na przykład zobaczyć w tym terminarzu Patriots na przykład Redskins. To by można delikatnie porównywać do tego, czym dysponuje Atlanta.
Czy nie można powiedzieć, że wiesz, że oni w pewnym stopniu nie są przetestowani przeciwko dobrej passing game, przeciwko dobrej działającej maszynie, dobremu atakowi. Niekoniecznie maszynie, dobremu atakowi top 10 ligi.
Tak, no nawet nie grali przeciwko Packers i Rodgersowi w miarę gorącemu. No, To może być ciekawe. Trochę problem.
Nie odbiera, nie, ja nie chcę nic im odbierać, tylko chciałem zwrócić na tą uwagę i wiesz, wyliczyć te zespoły, wiesz trochę dlaczego, ponieważ słuchamy Billa Simmonsa, Bill Simmons często lubi wyliczać przeciwko komu kto grał i tak jakoś w tym tygodniu zabrakło mi, żeby powiedział o tym, przeciwko komu Patriots grali, przeciwko komu bronili, więc chciałem...
No to już kilka razy mówił w tym sezonie. Natomiast to masz rację, natomiast to też, po pierwsze, to nie jest problem Patriots, przeciwko komu oni grają. Oni po prostu egzekwują swój terminarz i robią to no perfekcyjnie, bo przegrali dwa mecze w sezonie, tak? Patrząc na inne obrony, Tom Brady grał, tak jak mówisz, słabo przeciwko Jets i grał słabo przeciwko Texans, który dysponuje jedną z najlepszych obron w NBA i Brady miał dwa interception, to była defensywa pod Romy O'Connellem i to było uznane jako najmniejszym nakładem sił przejdźmy Texas, ale to była mimo wszystko bardzo dobra obrona i tutaj jakby Brady miał problemy, żeby taka gra na luzie, no nie wystarczyła jednak. Natomiast to, co Brady robi z każdym innym przeciwnikiem, z wyjątkiem dosłownie dwóch meczów w tym sezonie.
Z Broncos nie grał dobrze też, ale to był dziwny, ciężki mecz z Broncos, gdzie już w drugiej kwarcie się było pogrzeba, bo Broncos nic nie mogli zrobić w tym meczu, pamiętam. No ale...
No tak, i to tak samo mogło być traktowane. No jak wiesz, no, to jest facet doświadczony,
bardzo dobra obrona,
ze stażem w lidze. Dokładnie. I właśnie. Jednak wiesz, no, w momencie, gdy wiesz, że wygrasz mecz, no niekoniecznie musisz cisnąć do końca i nie wiem, dobić przeciwnika, wiesz, do gleby i go tam męczyć.
Wiesz, ja nie wątpię, że oni będą przygotowani na Falcons. To nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że oni nie będą przygotowani i ich obrona nie jest taka dobra. Wiesz, ja od czego zacząłem tę myśl, że oni będą grali, chciałbym w końcu zobaczyć obronę Patriots grającą przeciwko wymagającemu rywalowi. Fakt, że trafiają na jednego z najbardziej wymagających rywali prawdopodobnie w historii ostatniej NFL, tylko podnosi...
I może tak powinno być. Tak, to jest Super Bowl.
I to jest taka trochę zapowiedź tego, że może być shootout. Zobaczymy. Pomówmy o tym meczu Atlanty Falcons. Atlanta Falcons, Green Bay Packers 44-21, ten wynik to trochę kłamstwo. Było 24-0. Było 31-0 w tym meczu? Dobrze pamiętam?
Tak.
31-0. Pierwszy drive, drugi, szybki drive, to była ta akcja Julio Jonesa, tak? Gdzie uciekł chyba trzem...
To był początek trzeciej kwarty, 70, chyba 3-yardowy touchdown. No, ciężko tutaj cokolwiek mądrego powiedzieć, bo przed tym meczem mówiliśmy, że to będzie shootout, że gorący Aaron Rodgers, natomiast nawet Aaron Rodgers na tle tej ofensywy Falcons wyglądał jak po prostu dobry quarterback, ale to, co ta maszyna zrobiła z defensywą, to było straszne i przerażające.
To jest, dwie drużyny, jeśli ci tylko tak na chwilkę wejdę, są dwie drużyny w tej lidze, one zagrają ze sobą, przeciwko sobie. Z jednej strony jest Tom Brady, a z drugiej są Falcons jako całość, jak patrzę, o które się nie martwię, gdy są w sytuacji third and ten. Nie martwię się. Tak. Jak się martwię o większość zespołu third and ten.
Ja miałem właśnie szczególnie pierwsze dwa drive'y Falcons, mieliśmy kilka teardownów i to były takie momenty, no, to teraz. To jest moment, w którym to będzie test, w sensie, czy oni są for real, tak? Czy są w stanie wygrywać w playoffach przy teardown, gdy gra biegowa momentami nie idzie, gdy to przecież nie gra się przeciwko amatorom w obronie, no to prawda, Packers nie są świetną drużyną w obronie, ale raz na czas zdarza się świetne zagranie tu i tam. To każda sytuacja, podanie, no Julio Jones był absolutnie nie do zastopowania, miał przynajmniej w pierwszych dwóch drafach miał przynajmniej 2-3 catche na właśnie third downs, gdzie zdobywał pierwsze próby, łapał trudne piłki, łapał w powietrzu, będąc atakowany przez dwóch zawodników, lądując na swojej głowie. Łapał slanty, które po 73 yardach wracał z nimi do endzone przeciwnika i tańczył. No, facet był nie do zatrzymania. Matt Ryan był precyzyjny.
4 touchdowny, 392 yardy, completions 27-38.
Będąc bez presji, Matt Ryan od ponad 80%, dwa rany, w tym ten na touchdown.
I w pokecie i poza pocketem, ale a propos tego third downu, a propos tego, co Falcons robili w tych sytuacjach, jest taka statystyka, że 77% third downów oddali Packers w tym meczu Falcons.
No to jest najgorszy
wynik w historii playoffów NFL. Ze strony Packers albo najlepszy wynik, tak, strony Falcons. No, no,
tak, ale to tak, mówiąc o ofensywie, no to dalej to ciężko ubrać słowa, myślę, bo jeśli to się oglądało, nie pamiętam, były dwa punty Atlanty, z tego jeden w garbage time, no ta ofensywa po prostu się nie zatrzymywała. No, każdy pojedynczy zawodnik...
Tak.
Tak, ale to jest też fantastyczne, co ja jestem wielkim fanem tego, fantastyczne użycie fullbacka. Patrick DiMarco w grze jako bloker był fantastyczny. W te krótkie momenty powstrzymywał szczególnie linebackerów na drugim poziomie, ale miał w pierwszej połowie miał taki catch na chyba 30 parę yardów, totalnie pozbawiony krycia. Takie drobne momenty, w których myślisz, wow, oni naprawdę wykorzystują każdą możliwość, że ta ofensywa jest tak kompletna, że zawsze ktoś będzie wolny. I no jak to powstrzymać? Na to pytanie może tylko Belichick odpowiedzieć, a i tak nie sądzę, żeby to zrobili do jakiegokolwiek porównywalnego poziomu, jak zatrzymywali ofensywę innych zespołów do tej pory.
No to jest bo to się dzieje, wiesz, w playoffach cały czas. To działo się w sezonie regularnym. Oni nawet jak kończyli sezon regularny, grali z jakimiś gorszymi drużynami, 49ers, Rams, zdobywali po 40 ileś punktów w tych meczach lekką ręką, oni idą cały czas do przodu. To się nie zatrzymali, są cały czas na tym samym wysokim poziomie, zmieniły się tylko to, że są nagle playoffy. Tak, cały czas są tu. Jest taka historia, tutaj jest, mam wrażenie trochę, bo trochę historią było to też, że Aaron Rodgers i jego kontuzjowani receiverzy i tam w ogóle w trakcie meczu nie mówiliśmy, secondary Packers się rozsypała przez kontuzję też zupełnie, w drugiej połowie już nie bardzo wiem, kto tam grał.
Przede wszystkim ofensywna linia Packers została dość mocno pobijana, co też widać było, bo aż 20 razy był pod presją Aaron Rodgers i mimo to, że no, robił swoje, tak, no, pod presją to albo zagrasz wow, albo jednak stracisz i to, że był powyżej 100 yardów, będąc pod presją, no to jest wynik wow, natomiast też była ciągły blitz. To, co widzieliśmy też rundę wcześniej przeciwko Seahawks, gdzie cały czas była presja na quarterbacku i Aaron Rodgers, no to jest tylko człowiek jednak, więc on się jednak zmęczy, będzie miał niecelne te kilka podań, rzuci interception pod presją. To wprawdzie można tak powiedzieć jako punt, tak? To był third down, dalekie podanie, obrońca przejął piłkę, safety, ale to był praktycznie punt. Ale jednak to, co defensywa Atlanty zrobiła,
jak
to są młodzi, atletyczni ludzie.
Ja się boję tego kupować. Powiem ci, że boję
się tego kupić. Tego przeciwko Patriots.
No właśnie.
Nie kupuję tego przeciwko Patriots i podejrzewam, że oni będą wyglądać trochę, że to nie ten rozmiar kapelusza, ale ta defensywa ma spory potencjał na przyszłość. Dodać paru weteranów, dosłownie paru weteranów, myślę wśród linebackerów i powrót do zdrowia Desmonda Trufanda i ta obrona może być niezła, naprawdę może być w top 10 ligi i przy tej ofensywie no to może być dużo na lata.
Jeśli zostanie z nimi to wszystko, co mają w ataku, gdy nie wszystko, to na pewno nie. Ile z tego zostanie, jeśli Ryan Shanahan odejdzie do San Francisco 49ers. Dobrze, wrócimy jeszcze do Super Bowl, do Falcons, do Patriots. W przyszłym tygodniu jeszcze porozmawiamy dokładnie o tym matchupie Super Bowlowym, ale wrócimy jeszcze na końcu naszego podu. Sprawdźmy trochę newsów, ciekawych newsów. I trwa Pro Bowl teraz, więc tych newsów jest trochę mniej w tym tygodniu. Ja wyjąłem kilka takich interesujących rzeczy, dokładnie dwie rzeczy. Wiem, że ty też masz jeden cytat, mamy coś związanego z draftem też. Mianowicie minęło już od zakończenia sezonu 3-4 tygodnie. Jacksonville Jaguars przestali grać. Wspomnienia fatalnego Blake'a Bortelsa są powoli zamazywane przez nowy management, przez nowego trenera i nagle zaczyna się odwracanie, przywracanie Blake'a Bortelsa do żywych. I taki cytat, generalny menedżer Jaguars David Caldwell wierzy w to, i to jest cytat, że zespół może wygrać Super Bowl z Blake'em Bortelsem jako quarterbackiem. Mówi dalej. Myślę, że przyszłość jest dla niego jasna. Mam dużo, to jest mój ulubiony dalej fragment, mam dużo wiary w niego. Wiem, że ma make-up, jeśli chodzi o inteligencję, make-up quarterbacka, jeśli chodzi o inteligencję, tak zwane competitiveness, ciężką pracę, jego wysiłek, żeby zrobić te wszystkie rzeczy, żeby osiągnąć cel. Mi tego tutaj brakuje w tym wszystkim takich na przykład umiejętności quarterbacka. Tego nie powiedział. Bo takie rzeczy to wiesz.
No tak, no.
Znam trochę ludzi.
Ale trzeba też powiedzieć, trzeba przyznać, że no, Bortles nie wyglądał źle pod koniec sezonu, tak? Że ten Doug Marone jednak no, coś tam zmienił. Coś zmienił w tej drużynie.
No i muszą mu zmienić popracować nad torołem. No, to wszyscy mówią już od połowy sezonu. No, muszą mechanicznie popracować nad mechaniką jego, no bo to w pewnym momencie wyglądało tak, jakby chciał ziemniakami w ziemię rzucać, no to nie przypominało.
Tak,
no,
to, ale też Jaguars są duże zmiany teraz, myślę, że to ten sezon będzie, no, dużo będzie pokazywał, bo mamy nowego head coacha, mamy nowych koordynatorów, na pewno dojdzie do jakichś zmian personalnych w tej drużynie. Myślę, że perspektywa ich defensywy może napawać optymizmem, natomiast ofensywa i to jak, bo to wszystko będzie się kręcić wokół Bortlesa. Tak. No i
mieliśmy przykład, mamy przykład dobrego zespołu, no jeśli ktoś na przykład dużo nie oglądał tej drużyny w sezonie regularnym, mieliśmy przykład w meczu Houston Texans z Patriots, jak quarterback powstrzymuje cały zespół, który miał dobrą obronę w tym meczu, który ma dobrego receivera, Hopkinsa, tak, i który po prostu jeden człowiek powstrzymuje cały zespół przed tym, żeby ten zespół działał i był dobry. I teraz sytuacja, w której Jaguars mieli dobrą obronę, też jak powiedziałeś, top 10 obrona ligi, mają receiverów, jest Allen Robinson, miał słaby sezon przez Blake'a Bortlesa i teraz ten człowiek musi tutaj się pojawić i no okej, okay, dobrze, to jest po prostu chciałem zaznaczyć, powiedzieć o tym, że jest takie wiesz, urabianie teraz historii, teraz będzie pół roku o tym, że o, Bortles pracuje, zmienił się jakkolwiek, no okej, okay, dobrze. Pokaż mi to, chcę to zobaczyć, wiesz. Dlatego się boję tego, że teraz przez pół roku będziemy mieć jakieś cytaty o tym, że Blake Bortles może być Hall of Famerem, że on kiedyś też może być w tym Super Bowl, w którym gra Matt Ryan teraz.
Ale też pamiętajmy, że to jednak za defensywę, czyli za ten jedyny pozytywny jakby fragment gry Jaguars z ostatniego sezonu odpowiadał Gus Bradley, który stracił pracę i jest teraz defensywnym koordynatorem Chargers. To może być dobry ruch, tak już nawiasem, że to jest niezły ruch dla Chargers, pozyskanie Gusa Bradley'a, który był no, wygrał Super Bowl jako defensywny koordynator Seattle Seahawks przecież. No ale no, to są Jacksonville, myślę, nie będziemy o nich dużo mówić. Mają wybór jako czwarty numer w drafcie i to będzie też ciekawe, w którą stronę pójdą.
No właśnie, bo masz interesujący cytat trenera Clemson.
Tak, zwycięzcy Ligi Akademickiej NCAA, Dabo Sweeney, coach Clemson, wypowiedział się na temat swojego quarterbacka, który no, będzie do wyboru w drafcie tym, Deshaun Watson, człowiek, który no, fantastycznie rozbujał ofensywę Clemson przeciwko Alabamie, która jest uznawana za najlepszą defensywę w całej NCAA, w ogóle bez konkurencji. Poziom tej... Tak, że tam fantastyczny personel, że najlepsi prospekci trafiają właśnie do Alabamy, szczególnie po tej stronie boiska. I Deshaun Watson absolutnie rozszarpał tą obronę i miał 4 touchdowny, 1+1 na ziemi. Fantastycznie wyglądał. Natomiast przed tym meczem Deshaun Watson był zapowiadany jako może późno pierwszorundowy pick, jako drugorundowy pick i nagle po tym meczu wszyscy wow.
Tak, rzucił dużo interception w tym sezonie, 17, tak, tak, 18.
Generalnie miał problemy z dokładnością podań i trochę za dużo biega jak na gusta drużyn NFL. Niemniej w tym momencie pojawiła się narracja, że czy Cleveland Browns wybiorą go z numerem pierwszym w drafcie, tak?
Bo musi być taka narracja, przepraszam, przerwę, jak zwykle jest, nie? W NFL, nawet jak nie masz quarterbacków, to czy jest narracja, że możemy jakiegoś quarterbacka wybrać z wysoko w drafcie? Czy ja się mylę tutaj, to mówiąc, quarterback to jest jednak
no właśnie,
seksowna pozycja i chcesz o nich mówić, chcesz rozmawiać.
To jest podstawa drużyny.
Tak? Chcesz mówić o nich,
przed chwilą rozmawialiśmy o Houston i o Jacksonville, no tak jak no jednak drużyna stoi quarterbackiem, mało kiedy, już nawet poprzedni sezon, jakie problemy mieli Denver Broncos z marnym Peytonem Manningiem w ostatnim roku kariery. Niemniej Peyton Manning dalej widział, co się dzieje na boisku, potrafił zmieniać play calle, żeby no, tak, czytał defensywy, więc to jest sama w sobie jest jakaś,
tak.
Tak, już sama w sobie jakaś umiejętność. No i w tej chwili właśnie Dabo Sweeney wypowiedział się, że jeżeli Cleveland Browns pominą Deshauna Watsona, to będzie tak, jakby pominęli Michaela Jordana. I tak, no, to jest porównanie no, śmieszne trochę.
To jest jego trener, który...
Deshaun Watson tak. miał jeden wybitny mecz w NCAA. To jest bardzo dobre osiągnięcie. To tutaj nie chcę jakby krytykować, bo to jest najlepsza obrona, to jest najwyższy jakby stres, największa scena jego dotychczasowej karierze. I faktycznie pokazał się genialnie. Natomiast czy takie fundamentals, czyli takie podstawy gry na pozycji quarterbacka, czy nie wiem, decision making, który jest bardzo ważny, czy dokładność podań, czy Deshaun Watson nie będzie Camem Newtonem, tak? Czyli w momencie, gdy Cam Newton nie ma świetnej serii, tak jak w poprzednim sezonie, druga część sezonu, 10 świetnych meczy, czy poza tymi 10 meczami Cam Newton jest świetnym quarterbackiem? Nie jest.
Nie jest.
Bo ma duże problemy.
I w tym sezonie
czy to nie
bardzo.
Będzie podobna śpiewka z Deshaunem Watsonem? To owszem może być franchise quarterback, ale nie, ja bym go nie wybierał z pierwszym numerem draftu, ze względu na to, że tam jest wybór. Tam są zawodnicy, myślę, że możemy o nich powiedzieć dwa słowa, którzy są świetnymi zawodnikami i mogą zmienić no, całą formację.
Masz taki fajny, widzieliśmy taki fajny cytat a propos wyboru Browns. Browns mają raptem, nie wiem, dwóch bardzo dobrych graczy, Jamie Collins i Joe Thomas.
Tak, i właśnie ten Joe Thomas wypowiadał się, że to jest lewy tackle, zresztą grający
od lat. Tak,
tak tam dziesięciokrotnie, tak, ale dziesięciokrotnie był wybierany do Pro Bowl, więc to jest facet, który jest możliwe, że najlepszy na swojej pozycji w NFL. I powiedział, że on podkreślał wielokrotnie w wywiadach istotność pozycji quarterbacka. Powiedział, że z pierwszym numerem wybrałby defensywnego liniowego, ponieważ w momencie, gdy quarterback zawiedzie, to z tym wyborem się nie da nic zrobić.
Tak, kładzie
natomiast
się to
jeśli
cienie
defensywny,
na całym zespole też.
Mm. Tak, jeśli nawet defensywny liniowy, przykład Jadeveon Clowney, nie wypali od razu, nie będzie wielkie wow, pierwszy wybór w drafcie, pewna rzecz, to dalej go można wykorzystać. Dalej można go
używać,
dostosować do formacji.
W różnych
tak.
miejscach, tak, dostosować.
I w tej
tak.
chwili prospektem numer jeden od no, wielu, wielu tygodni dobra, jest Myles Garrett, jest edge defender z Texas A&M, absolutnie facet na poziomie J.J. Watta i pass rusher, jakich mało, na różne sposoby, i technika, i siła.
Jakieś takie rzeczy tutaj, no.
To jest facet, który może zmienić drużynę no, na wszelkich płaszczyznach, więc Cleveland Browns, tym bardziej, że mają 12 pick, mają jeszcze piki drugorundowe, trzeciorundowe. Tutaj mają wybór. I w kilkach, które widziałem, to jest albo właśnie quarterback, albo Myles Garrett z numerem pierwszym i Delvin Cook, bo podobno najlepszy running back możliwy z 12 pikiem. I to byłby naprawdę zastrzyk konkretnych ludzi na ważnych pozycjach, którzy raczej są pewnymi wyborami, niż Deshaun Watson, który może być świetny, ale taki niewystarczający.
No tak,
może
ale widzisz, wiesz jaki to jest kłopot? Kłopot jest taki, że no oni nie mają quarterbacka, tak? Corey Kessler jest Robert Griffin, nie wiem, czy on będzie miał ważny kontrakt, to tak jakby nie mieli nic. Cody Kessler nie był taki najgorszy w tym sezonie, ale no potrzebują quarterbacka i teraz jest sytuacja, w której jest popyt, nie ma podaży. I domyślam się, że będąc kibicem Browns, nie znam żadnego, nie wiem, czy LeBron jest kibicem Browns jeszcze po tych czasach, po tych latach, ale on chyba nie, on chyba jest za Cowboys, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, ale
nawet nie wiem,
ale jakoś Browns się nie szczyci, nie słyszałem, nie widziałem, że on czym tu się szczycić taki, wiesz, to będzie na pewno w lokalnych strukturach, w mediach, wśród kibiców takie, wiesz, oczekiwanie, taka presja, że nie mamy quarterbacka, może chcielibyśmy jakiegoś i jest takie ryzyko, tak jak powiedziałeś, cytat trenera Clemson o jego quarterbacku, trenera Clemson, który dostaje, sprawdziłem dzisiaj, jeszcze dostał $1.5 miliona bonusu za wygraną, $6.5 miliona za to, prawdopodobnie tam wlicza się też w te zarobki to, żeby mówił o graczach, że są Michaelem Jordanem, gdy wszyscy wokół widzą, że nie są. Chodzi mi o takie pompowanie, wiesz, presji na organizację, że lud wokół domaga się quarterbacka, co wy nam wyskakujecie z jakimś defensywnym graczem, chcemy mieć jakąś strzelbę, jakąś broń.
Wiesz, jaki jest problem.
Wiem, tylko że ci gracze nie są...
Problemem największym właśnie są Browns.
Kaiser, Watson, wiesz, to nie są gracze, którzy powinni być wybierani tak wysoko, prawdopodobnie, tak? I teraz jest taka presja, że może jednak, wiesz, przymuszenie takie, no, jest presja.
Ale też popatrz na ostatnie wybory Browns w drafcie. I to są zazwyczaj no, wybory albo wysokie, albo wymieniali ten wysoki pick. I nawet od wyboru Joe Thomasa, który można, to był trzeci wybór, sprawdził się, facet jest 10 lat w lidze, ponad, no, jest bardzo dobry wybór, tak? W tym samym roku pierwsza runda Brady Quinn, quarterback. Nie znam człowieka. 2008 nie mieli piku, 2009 Alex Mack, to jest jedna z niewielu postaci, którą
Center
pamiętamy. Center obecny Falcons,
jak
dokładnie.
Skręcił kostkę w pierwszej kwarcie czy drugiej kwarcie tego meczu, z pierwszej kwarcie czy drugiej kwarcie z tego meczu z Packers, to wydawało się, że to może być mecz. Tak ważną postacią jest Alex Mack w ofensywnej linii. Tak, ale mów dalej, przepraszam.
Tak, kolejny Joe Hayden, który jest niezłym cornerem, natomiast ostatnie 2 lat nie może uznać za udanych. 2011, Phil Taylor. Ostatnio practice squad Denver Broncos. 2012, pick numer 3, Trent Richardson.
A, nie wypał, to jest pick.
To jest
Lombardiego?
Jeden z największych niewypałów.
Lombardi mówi zawsze, że stracił pracę przez to?
Tak. No, to jest to. Ten sam rok Brandon Whedon, quarterback. 2013, Barkevius Mingo z 6 pickiem. Ostatnio słyszeliśmy o tym zawodniku na ławce Patriots, oddany za chyba 5-rundowy czy 6-rundowy pick.
Tak się tego zdarza, zupełnie nie gra. Tak. Nic.
2014, Justin Gilbert, corner, i Johnny Manziel.
Tak,
no Justin Gilbert to jest właśnie obecnie w Steelers. No i też nie jest uznawany za świetnego cornera.
Johnny Manziel pojawia się w tych samych sekcjach newsowych, co nie wiem, Mariana i takie postacie.
Tak. No. Danny Shelton, Cameron Irving, to jeszcze zobaczymy. Natomiast w zeszłym roku oni mieli wybór numer 2, wymienili się z Filadelfią. To bardzo dobry ruch, ponieważ...
Czy to był bardzo dobry ruch wtedy?
Z ich perspektywy, nie wierzysz quarterbacka, to obsuń się, złap więcej pików, wybieraj dalej, ale kogo wybrali? Wide receivera, na litość boską. Drużyna z tyloma potrzebami wybiera wide receivera w pierwszej rundzie draftu.
Ja myślę, że oni popełnili, ja wtedy był po 4 tygodniach, to dużo osób tak mówiło, ja i tak myślę, że oni popełnili błąd, że oddali ten drugi pik i nie wiem. I nie wybrali Carsona Wentza.
Czemu nie wybrać? Z numerem następnym został wybrany Tyler Decker, ofensywny tackle. Czemu nie zacząć budować od nowa ofensywnej linii? Czemu, no nie wiem, Shaq Lawson, defensywny z Buffalo Bills. No, nawet Kenny Clark do Packers poszedł później. No, Robert Kendicze, defensywny tackle, tak samo. No, pracować nad podstawami tej drużyny. No, bo w tej chwili Corey Coleman, no, jaki by nie był, to oni dużo z nim nie osiągną, niestety.
No tak, no nie wyciął to, tak jak powiedziałeś o quarterbackach i o receiverach, Hopkins, Allen Robinson, wiesz, no nagle bez człowieka, który ma mu podać piłkę, co oni znaczą.
Tak, i tak samo budowanie drużyny od quarterbacka, a nie od ofensywnej linii, co widzimy efekty na przykład w Los Angeles Rams, którzy oddali pick za Jareda Goffa. No niestety Jared Goff miał fatalny sezon. Zobaczymy, jak będzie w drugim. Natomiast oddali pick pierwszorundowy w tym drafcie, który będzie wyborem numer 5. I w tej chwili Tennessee Titans mają wybór numer 5 w mocnym drafcie i oni mogą akurat pójść po receivera.
Jared Goff, tak?
To jest wymiana Jareda Goffa, tak. Natomiast do Tennessee Titans, piąty pick i Titans, drużyna prawie playoffowa, może dodać na przykład receivera, który Mike Williams właśnie z Clemson, no, numer jeden receiver w tym drafcie i to jest decyzja rozsądna, tak? Mamy ofensywną linię, świetną, mamy quarterbacka,
mamy.
Defensywa jest niezła, natomiast mamy też swój pick późniejszy, w którym możemy użyć na defensywnego zawodnika.
Czy w takich sytuacjach, przepraszam, że tak powiesz, w takich, że spytam się ciebie, w takiej sytuacji, jaką Titans mają, czyli mają pick, który wzięli za Goffa, piąty, nie ich, tak? Ich pick jest niższy, to jest, który to jest pick? Przypomnij mi, 13, 18, tak? Czy w takiej sytuacji, mając piąty pick, masz jakieś, powinieneś mieć intencje, żeby może przeszarżować i zaryzykować? Czy też wybierać bezpiecznie?
Ja myślę, że wybierasz w sytuacji, w jakiej są Titans, wybierasz na potrzebę. Mhm. Nie, wybierasz potrzebę. Oni nie potrzebują ofensywnego liniowego. Zresztą w tym drafcie konkretnym nie ma świetnych ofensywnych liniowych w czołówce draftu. Inna sprawa. Natomiast Titans mają problemy w secondary. Natomiast korzyść jest taka, że mogą albo pójść po najlepszego cornera albo safety'ego. Mówi tutaj się o Jalenie Taborze czy o Jamalu Adamsie. To są dwóch jeszcze, Malik Hooker, tak samo safety z Ohio State. To jest trójka najlepszych cornerów, prawdopodobnie dostępnych w tych miejscach. Natomiast jest trzech albo czterech kolejnych cornerów i przede wszystkim cornerów, których się umieszcza między numerami 12 a 20. I tutaj mają wybór właśnie Titans. Więc nawet jeżeli wybiorą gościa z numerem 5 jako, wiesz, na liście cornerów, to i tak będzie wzmocnienie i no, jakby mogą sobie pozwolić na wybór receivera już w pierwszej piątce.
Dlaczego mówisz o Titans, bo to jest steal dla Titans w tym momencie, w jakim oni są, w jakim oni byli, są, tak, bo dla wielu to Titans powinni być tą drużyną, która powinna wyjść z AFC South, tak?
No tak, tym bardziej, że oni w zeszłym roku mieli pierwszy pick, czyli byli najgorszą drużyną sezonu wcześniej i no, nie chcieli quarterbacka. Wyjaśnię, NFL jest taką ligą, że najczęściej to nie najlepszy zawodnik jest wybierany z jedynką, tylko quarterback. Z jedynką, z dwójką, bo to jest jednak podstawa.
Titans wyglądali w sporo osób typowało, sporo osób się chwyciło tego ich wersji Power Football, ich ofensywnej linii najwyżej ocenionej na koniec sezonu.
Właśnie, Jack Conkey, ósmy pick poprzedniego roku.
To jest interesujące.
Najlepszy prawy tackle w lidze zeszłego sezonu według PFF.
Tak, ofensywna linia jako całość, Power Football w ich wykonaniu. Mariota, który był nierówny, ale Mariota jest utalentowany. Ja myślę, że Mariota będzie dobry. I teraz to jest takie ciekawe miejsce dla Titans, bo oni są już dobrą drużyną, która może powinna już być w playoffach w tym sezonie. Nie była, tak? Zabrakło na końcu. W obronie im zabrakło trochę. I mają piąty wybór draftu.
Ale zabrakło im w obronie i na pozycji receivera. Przede wszystkim, ja bym powiedział. I tutaj wchodzi Mike Williams, czyli najlepszy receiver tego draftu. No i czy to może być efekt porównywalny do efektu, jaki miał Odell Beckham w Giants? Tak? Czyli w końcu mamy tego receivera, na którym możemy polegać. I czy to nie będzie duży krok właśnie Titans do tytułu w AFC South?
Właśnie, pytanie. Kto będzie, skoro jesteśmy przy Titans? Nie chodzi o to, żeby powiedzieć Titans. Kto będzie nowymi Falcons w przyszłym sezonie? Zespół, o którym nie myślimy teraz. Nie będziemy myśleć niedługo, że może zrobić Super Bowl.
wiesz, ja chciałbym, żeby to byli Rams, natomiast to nie jest poziom awansowania do playoffów albo do finałów konferencji, aha, natomiast chciałbym, żeby ta drużyna poszła do góry.
O taki team, nie, chodzi mi o team, który może zrobić Super Bowl.
No właśnie, no, czy Super Bowl, czy to nie mogą być Chargers na przykład?
Los Angeles Chargers. Tak. Masz już czapeczkę? LA Chargers?
Nie mam, ale to tam może być większy problem, bo Philip Rivers chyba nie do końca chce się przeprowadzać do Los Angeles i nie wiem, czy on był bardzo przywiązany do tej organizacji i on był panem San Diego Chargers. Nawet w głosowaniu fanów niedawnym, o którym słyszałem, nie LaDainian Tomlinson, nie inne były gwiazdy, tylko właśnie Philip Rivers był symbolem San Diego Chargers i on też się bardzo utożsamiał. On ma tam multum dzieci, nie wiem, czy chce ich przeprowadzać wszystkich
8
do Los Angeles.
Ich jest. Niesamowite, kiedy ten człowiek zdążył to wszystko zrobić, mając karierę, żona, to jest z jedną kobietą, a? Sorry, że tak się pytam. Z jedną chyba, tak? Czy,
nie,
to
nie mam pojęcia.
Oni razem je wychowują. On ma,
prawdopodobnie tak.
Śmiorę dzieci. Niesamowite.
Tak. Cztery, no i pytanie, czy nie oni nie będą mieli problemu z pozycją quarterbacka w przyszłym sezonie. Natomiast
Titans?
Zobaczymy.
Chargers?
Titans bardzo mi się podobają, ale to już nie będzie aż taki krok, prawda? Przecież to była drużyna, która no, była jedno, dwa zwycięstwa w playoffach. Natomiast Chicago Bears.
Ale wiesz,
tutaj mi się podoba konstrukcja potencjalna tej drużyny, jeśli chodzi o defensywę. Bears mają trzeci wybór w tegorocznym drafcie.
Nie mają
quarterbacka. Jedynym ich quarterbackiem obecnie w kadrze jest Jay Cutler.
Nie mają quarterbacka.
Dalej nie mają quarterbacka. A swoją drogą Jay Cutler ma jeden z największych w historii NFL kontraktów. I jest ten kontrakt ważny. Natomiast jest niegwarantowany już na ten sezon w jakiejś tam części i opłaca się Bears po prostu go obciąć, bo nie sądzę, żeby znaleźli jakiegokolwiek partnera na wymianę Jay Cutlera. I w tej chwili, tak, mają trzeci pick w drafcie i to się wydaje dobre miejsce na quarterbacka. Z tym, że czy nie lepiej przeczekać sezon, podpisać kolejnego defensywnego liniowego, jednego z najlepszych prospektów w tym drafcie, Jonathana Allena, który jest porównywany do Michaela Bennetta ze względu na umiejętność grania na środku defensywnej linii jako edge rusher. Facet o podobnych warunkach fizycznych co Bennett, grający właśnie w Alabamie, wyróżniający się ich defensor i stworzenia potężnego frontu z Jerrellem Freemanem, Danem Trevathanem, Ferrellem McPhee, Leonardem Floydem jako linebackerem i dodanie Allena do tej drużyny, żeby razem z Akimem Hicksem i z Edim Goldmanem stworzyli no, potężny front. I czy nie przestrzegać jednego sezonu, bo ta drużyna nie będzie dobra. W ofensywie jest tylko Jordan Howard, jest dobra ofensywna linia. Jest problem z receiverami, no, jest niezły Zach Miller, tight end, ale czy brak pewnego prospektu na jedynkę w drafcie nie powinien ich powstrzymać od tego. Mówię o quarterbackach. Czy nie wiem, Watson, czy Mitch Trubisky, który rozegrał całe 19 gier na poziomie Division 1 w NCAA, czy Deshaun Kizer z LSU, czy to są pewne wybory? I czy nie lepiej właśnie wziąć Allena, przetrzymać jeden rok, no, wymęczenie tego jednego roku, i później dać po pewnego quarterbacka, którym w przyszłym roku na przykład może być Sam Darnold. Fantastyczny quarterback z USC.
Masz to rozpisane.
Znaczy, to mnie bardzo, bardzo ciekawi, ale właśnie Bears są takim ciekawym zespołem, gdzie w tej chwili ofensywna linia jest prawie kompletna, może z pozycją lewego tackla, w no, której powinni się zastanowić, a tam na w drugiej rundzie wydają się nieźli do wyboru taklowie. Może w tą stronę pójdą bez, ale właśnie co zrobią z tym pierwszym pikiem i czy postawią na quarterbacka i powiedzą, dobra, to jest ten core drużyny, wokół którego chcemy budować, czyli Jordan Howard jako running back, nowy quarterback, nie wiem, Kevin White, może jeszcze nadzieja na wide receiverze i ta ofensywna linia, dobra defensywa. I czy tutaj zaczynamy iść w tym kierunku?
Ja mam jako taki typ zespół, który jest w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o Bears. Różnica jest między Bears a nimi taka, że oni byli w playoffach, niestety. To są Texans. Texans z JJ'em Wattem, z Clowneyem, z Whitneyem Merciliusem. Wyobraź sobie to teraz z przodu, jak raszuje, którego masz podwajać. Kogo jest, czy jesteś w ogóle kogokolwiek w stanie podwoić?
Czekać.
Dalej. AJ Buje będzie wolnym agentem i on może dostać duże pieniądze, tak? Zobaczymy, co oni z nim zrobią, czy zostawią go, czy ile pieniędzy dostanie, jakie oferty dostanie i wiesz, o czym myślę. Cały czas myślę o tym, że Texans to może być ta drużyna, gdzie...
A wiesz, o czym ja myślę, cały czas to nie ma żadnego znaczenia, dopóki
ja myślę o Texans w kategoriach Texans jako zespół, do którego może by Tony Romo trafił.
Tak, tylko problem jest taki w Texans, że...
Za pik.
Tak, ale... NFL to jest liga mająca hard cap, czyli jego capu się nie da przekroczyć tak jak w NBA, żeby płacić podatek, nie, po prostu tam jest bodajże 150 milionów, tak około hard capu i nie wolno go przekroczyć. Brock Osweiler ma gwarantowany kontrakt w pełni na przyszły sezon, więc obcinanie jego to jest po prostu strata pieniędzy w kapie.
No tak, 19 milionów.
Nie da się nic na tym zyskać. Aha. Więc Osweiler będzie w tej drużynie w przyszłym sezonie. Pytanie, kto będzie oprócz Osweilera?
Czyli sugerujesz, że Romo musiałby zostać obcięty przez Cowboys i dopiero wtedy podpisany za mniejsze pieniądze? Tak to wygląda?
Tak, myślę, że i tak nie widzę możliwości, w której jakikolwiek zespół przejmuje Romo w wymianie, bo po prostu nikogo nie będzie na to stać i nikt nie będzie chciał oddać asetów w, nie wiem, piku w drafcie za Tonego Romo.
A z kolei pik Texans jest za mało, będzie za mało interesował Patriots, tak? Za niski pik to jest? Jak to wygląda, żeby Jimmy'ego G?
Tak, myślę, że na jednym piku się nie skończy, jeśli, tak jak mówiliśmy, jeśli sam Bradford idzie za pierwszorundowy, czwartorundowy, to nawet Jimmy Garoppolo, który nie grał dużo w NFL, natomiast też miał niezłą, zresztą z tej samej uczelni co Tony Romo, taka ciekawostka i pobił jego rekordy.
Oba
więc,
są z Chicago, tak? Z tamtego kontroli.
Chyba tak.
Tak.
Natomiast właśnie, może właśnie Chicago Bears, wiesz, zaoferują jakiegoś obrońcę plus pik drugorundowy do Patriots, a ze swoim pikiem wybiorą na przykład Jonathan Allena, no to będzie ciekawe, wiesz. To są właśnie takie momenty, gdzie management bardzo dużo znaczy, bo w NFL nie tankuje się latami, nie buduje się drużyny, nie wiem, czterema draftami, tylko tutaj wszystko dzieje się z roku na rok i z roku na rok może się mnóstwo rzeczy zmienić, tak jak patrząc na, choćby na Cowboys, którzy może właśnie nie powinniśmy mówić o nowych Atlanta Falcons, tylko o nowych Dallas Cowboys,
no, ale oni tam
którzy
byli.
Dwoma wyborami
no, tutaj.
Tak, ale no. Oni poprzedni sezon kończyli z czterema zwycięstwami, tak?
Ja wiem, ale to bardziej mi chodzi o taki zespół, który po prostu gdzieś jest zupełnie niespodziewany, bo nikt nie spodziewał się tego, że Falcons będą. Nikt nie typował Falcons Super Bowl, no umówmy się, nikt o tym nie mówił. Myślę, że mamy, że mamy masę tematów przy okazji draftu i przy okazji off-season, więc będzie o czym mówić. Wróćmy się na chwilę, na koniec musimy wychodzić i zostawimy sobie, wiesz co, teraz widzę, że Patriots i Falcons nam zapowiedź tego zupełnie idzie na przyszły tydzień, ale będziemy mieli o czym mówić. Pytanie jedno do ciebie, powiem tylko, spread jest cały czas, od początku tygodnia jest spread 3-punktowy na Patriots. Suma punktów 59. To jest rekord Super Bowl? Nie pamiętam, wiem, że
możliwe.
To może być rekord. Tak.
Ja myślę, to zapowiada jedno, to będzie się działo i słyszałem taką opinię u Kalina Kauherda, że Falcons nie mogą pantować, tak? Że muszą być efektywni w ofensywie do maksimum, ponieważ nie będą w stanie zatrzymać Toma Brady'ego. I pamiętasz, jak mówiliśmy tydzień temu, że mecz Falcons-Packers może być do pierwszego pantu. No i właśnie to Packers pantowali, czy stracili piłkę.
Potem stracił Ripkowski, tak. Najpierw pant, potem strata. Tak, i było 10-0 zaraz, tak?
Więc właśnie, czy ten mecz nie będzie wyglądał podobnie, bo też trochę nie widzieliśmy Falcons pod presją, bo to jednak oni zawsze gonili, w sensie byli gonieni, tak? A Może właśnie Falcons będą gonić wynik, czy coś, to, może inaczej to będzie wyglądało, może no nie aż takie doświadczenie Matt Ryana w playoffach da znać, nie wiem, będzie na pewno co oglądać.
No tak, bo to jest Super Bowl, to jest coś innego. Plus jest dla Falcons taki, że grają w Houston, tam jest dom, w sensie hala, u góry, zamknięty stadion.
Chyba tak.
Bo oni grają oni w Atlancie grali też, zobacz, oni, patrz jak to jest w tej lidze, tak? Niektórzy grają mecze w jakichś minusowych temperaturach w playoffach, a inni sobie są schowani pod daszkiem całe playoffy. To jest to trochę takie, mam wrażenie, może być plus dla nich, że nie wychodzą, wiesz, że nie mamy tej dyskusji. O, ciekawe, jak Falcons będą wyglądać nagle w minus 5.
Nie wiem, czy słyszałeś ostatnio podcast Billa Bera, jak u Billa Simonsa był Bill Bear.
Nie, lubię Billa Bera, jeszcze nie słuchałem, muszę to sprawdzić.
Ja, a Bill Bear zresztą był w ciągu kilku dni chyba u Jimmy'ego Kimmela, u Colina Cowherda, u Billa Simonsa. No, fantastycznie, bo gość promuje swój nowy występ na Netflixie, który też trzeba będzie obejrzeć swoją drogą. Natomiast mówił o Seattle i o ich publice, że to taka narracja, że Boston kontra świat, że gdyby New England Patriots tak zaprojektowali stadion, na którym nic nie słychać, wiesz, play callingu, gdzie kibice robią taki pogłos, że nic dookoła nie słychać, to by byli ukarani. Natomiast Seattle mają ogromną przewagę, że na 8 meczy w sezonie regularnym mają tak potężną przewagę własnego boiska, właśnie jeśli chodzi o kibiców. Mówi, że siedząc tam na stadionie, trzeba krzyczeć do osoby obok, ponieważ tak głos zanika i że nie da się tam w ogóle skomunikować. I że takie ciekawe rzeczy, że no czy tam podejście, karanie Patriots czy Giants i Odella Beckhama w porównaniu do karania innych drużyn, to też jest śmieszne. Natomiast pytanie właśnie, to o czym mówiliśmy, wspominaliśmy tydzień temu, że Seattle Seahawks mogą stracić pick w drugorundowy. Natomiast gdyby New England Patriots zataili, nie wiem, kontuzję któregoś, nie wiem, Malcolma Butlera, tak, to by zostali wyrzucani z ligi.
Na pewno przez niektórych kibiców drużyn przeciwnych zostaliby wyrzuceni z ligi. No
oczywiście.
Tak, ale no, drużyny zazdroszczą Patriots, New England, no, kibice innych drużyn. To już trwa, to jest dynastia, to się dzieje, wiesz, to jest inny poziom, nawet wyższy poziom, mam wrażenie.
Jeszcze, wiesz, ta prezencja Billa Belichicka na konferencjach, to jest gra, bo to nie wiem, jak widziałeś takie wywiady z Belichickiem, gdzie on się trochę bardziej otwiera, to jest sympatyczny gość i bardzo konkretny, a na tych wszystkich konferencjach traktuje... Tam jest gbur niesamowity i traktujesz, że wiesz, wszystkich, ja jestem od was lepszy i nie muszę odpowiadać na twoje pytanie.
No tak jest.
Nie jest wasz biznes.
No tak,
wiesz,
Mike Tomlin Mike Tomlin powiedział, że są assholes. Są assholes, no i tyle. No, co? No są.
Tak, ale wiesz, z drugiej strony, czy chciałbyś odpowiadać na pytanie, będąc trenerem drużyny, chciałbyś odpowiadać na pytanie dziennikarzy, jakiekolwiek, o tym, co się dzieje wewnątrz drużyny? Nie, to nie jest wasze... Wiem, że wy się tym interesujecie, ale to nie jest wasza sprawa, to jest nasza sprawa i się odpierdliczcie. No i to jest podejście Billa Belichicka, które drażni wszystkich dookoła.
Bill Belichick,
co nie zmienia faktu, że gość jest...
Bill Belichick mógłby być więc marszałkiem naszego Sejmu chyba, jeśli dobrze myślę, chyba mogłoby tak być.
Myślę, że
z nastawieniem do pracy, patrząc na to, co
myślę, że w obecnym rządzie tak, jak najbardziej.
Zresztą Bill Belichick, tak.
Przecież nie idźmy tą stronę, bo lubię Billa Belichicka.
Dobra, dobrze, okej, okay, dobrze, nie idźmy. Dobra, idźmy w tę stronę. Spread. Pytanie o spread, nie pytanie o faworyta twojego teraz na 10, 9, 8 dni przed Super Bowl. Minus 3, New England, co bierzesz, w którą stronę?
Szczerze mówiąc, nie mam absolutnie żadnego pojęcia, bo dla mnie minimalnym faworytem są Patriots. Natomiast nie, wziąłbym chyba minus 3 Patriots, ale tylko dlatego, że wydaje mi się, że po prostu Patriots wygrają. Jakbym miał stawiać na faworyta tego meczu, powiedziałbym Patriots. I tutaj spread jakby nie wpływa dużo na moją decyzję. Ale też nie czuję się z tym wyborem jako super komfortowo.
Ja biorę Atlantę. Nie mogę przestać i kupować. Po prostu kupili mnie raz w sezonie regularnym, kupili mnie w pierwszej rundzie. Cały czas są hot. Tyle. Mam swoje wątpliwości a propos gry New England przeciwko takim atakom i takim atakom. Zostanę przy tym i zobaczymy, może zmieni się coś w moim myśleniu za tydzień. Więc ja biorę Atlantę tą drugą stronę. No, to może być taki... To się może raz zdarzyć Atlancie w życiu Atlanty. Shanahan Kyle zaraz odejdzie i to jest jedna szansa na milion, to jest ta jedna historia. Ten team może zostać, nie wiem, będzie tak dziwnie pamiętany, nawet jeśli wygra Super Bowl. A, był taki team, pamiętasz, Atlanta raz mieli super ofensywę, potem już tego nie było, bo na przykład odszedł ich cudowny defensywny koordynator, ale te starcie Belichicka z Shanahanem to jest tak wielka historia. Dobrze, zobaczymy. Ja biorę Atlantę, bierzesz New England, zobaczymy, gdzie będziemy z tym za tydzień. To był nasz długi, długi podcast. Myśleliśmy, że mniej czasu nam zajmie. Wracamy w przyszłym tygodniu. Myślę, że wrócimy w piątek znowu, już przed samym Super Bowl, z Maćkiem Rabiniakiem w trójkę i porozmawiamy o meczapach.
Tak, myślę, że też będziemy troszkę wiedzieć więcej na temat wolnej agentury, którzy zawodnicy może już podpiszą franchise, tak. Natomiast przede wszystkim skupimy się na Super Bowl, tak, i na pojedynczych match-upach, może nawet formacja po formacji, pozycja po pozycji. Będziemy szukać przewagi, której jest drużyny.
Tak, bo potem będziemy czekać na futbol przez pół roku, więc więcej niż przez pół roku, więc zajmiemy się tym. Maciek Kwiatkowski, Karol Górkiewicz, dzięki wam za wysłuchanie. Wracamy za tydzień. Trzymajcie się, miłego, niefutbolowego weekendu. Można oglądać Pro Bowl, tak? Czy nie? Czy lepiej
można
oglądać?
Można, chociaż to tak dla sportu bardziej.